Poranny gość Radia Rodzina.
A w naszym studiu Krzysztof Bryłka, jeden z kandydatów na przewodniczącego struktur Koalicji Obywatelskiej we Wrocławiu i w powiecie. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Na debiut w naszym studiu, jak się pan czuje?
Bardzo miło, bardzo komfortowo.
I nie zamierza pan zrezygnować, wycofać swojej kandydatury z walki o szefowanie w strukturach?
Pani redaktor, nie. Ja uważam, że w tych wyborach potrzebna jest jakaś, że tak powiem, alternatywa, a tylko nie dwie przeciwne strony.
Okej, okay. Pan jest alternatywą, jak pan twierdzi. Taką decyzję wczoraj podjął Łukasz Kropski, burmistrz Siechnic. Jest pan zdziwiony?
Szanuję Łukasza, szanuję jego decyzję. Pogratulowałem mu zarówno samej tu decyzji o zgłoszeniu swojej kandydatury, jak i o rezygnacji.
Czytał pan list skierowany do członków Koalicji Obywatelskiej?
Łukasza?
Mhm.
Czytałem.
I wie pan, że jak twierdzi, osiągnął wsparcie dotyczące rozdzielenia struktur powiatu od miasta?
Pani redaktor, ja sam jestem od początku bardzo mocnym zwolennikiem tego rozwiązania. Mm-hmm. Uważam, że pewnym nieporozumieniem jest, że przewodniczący Wrocławia się rzeczy skoncentrowany na wrocławskich strukturach miałby układać listy do rady w Żurawinie na przykład, czy Siechnicach. Uważam, że takie kwestie powinny polegać strukturą właściwym terytorialnie. Mm-hmm. Choć nie ukrywam, że sam formalnie zameldowany jest, i to powiedziałem Łukaszowi, w Radomierzycach i jest jego wyborcą jako burmistrza.
Ten pogląd, postulat popiera także senator Grzegorz Schetyna, który był kilka dni temu na pana miejscu tutaj jako poranny gość, ale były szef już struktur dolnośląskich jest przeciwnikiem sądów koleżeńskich, a pan jest zwolennikiem. I to pan przyłożył rękę, by Renata Granowska wyleciała z partii.
Wie pani, ciężko mówić, że sąd przyłożył rękę. Sąd rozpoznał sprawę. Sprawę wraz z kolegami rozpoznaliśmy według naszego najlepszego rozeznania na podstawie dokumentów, na podstawie zeznań świadków z czystym sumieniem. No, fakt, który nie wybrzmiał do tej pory, jest taki, że pani Renata Granowska nie podjęła faktycznie obrony, nie stawiła się przed sądem koleżeńskim.
No, ona tłumaczyła to, że miała w tym momencie inne ważne spotkania w Warszawie.
Z Piotrem Borysem, a potem spotkała się z Piotrem Borysem we Wrocławiu następnego dnia, więc wie pani, tak mówiąc wprost, no, w sądzie powszechnym, jeżeli ktoś za 10 minut do rozpoczęcia rozprawy informuje, że ma ważne spotkanie w Warszawie, o którym prawdopodobnie nie dowiedział się 10 minut wcześniej, chociażby z uwagi na dystans, no, świadczy jedynie o uniku. I osobiście uważam, że szkoda, że pani Renata Granowska taki unik wykonała. Powiem, sąd naprawdę był otwarty wysłuchać jej wersji.
Udało się panu jeszcze porozmawiać z panią Renatą Granowską po tej sytuacji?
Nie.
Czy mijacie się na ulicy i udajecie, że nie znacie?
Panie redaktor, ja prowadzę swoje sprawy życiowe tak, żeby nie musieć uciekać na drugą stronę ulicy, jeżeli kogoś zobaczy. Oczywiście z całą sympatią zawsze miło się przywitam. Uważam, że w życiu należy rozdzielić role, w których się występuje. Powiem, ja sam akurat rozdzielam rolę adwokata, działacza partyjnego i kilka innych ról życiowych. No, od 5 lat rolę ojca i da się to uporządkować.
Radio Rodzina to... Miłe, kiedy pan o tym wspomina. A chce pan... Bo to ważne, jasne. Chce pan, aby Renata Granowska nie pełniła funkcji wiceprezydenta Wrocławia?
Panie redaktor, to nie jest kwestia personaliów, to jest kwestia tego, iż o ile umowy koalicyjne, to muszę podkreślić, no nie ma ważnie podpisanej formalnej po stronie tutaj Koalicji Obywatelskiej.
Dla pana koalicja jest niezwiążąca, tak?
Panie redaktor, jest wiążąca w inny sposób. Jest wiążąca w ten sposób, że przed wyborami zostało zawarte porozumienie i ono w pewien sposób było potwierdzane ustnie tutaj przez fakty dokonane przez radnych. I z tego porozumienia wynika, że jednak Koalicja Obywatelska, mająca bądź co bądź większościowy klub radnych, miała zagwarantowane 2 wiceprezydentów. Obecnie, jak wiemy, z Koalicji Obywatelskiej jest tylko pan Michał Młyńczak, no, o którym mam osobiście, to jeszcze raz podkreślę, jak najlepszą opinię.
Powinien być
drugi prezydent. A że tak powiem, no, tutaj wszelkie instrumenty w tym zakresie ma pan prezydent Jacek Sutryk.
Długopis jest w jego rękach, więc
dokładnie,
no,
wiceprezydenci są na podpis w jedną stronę i w drugą stronę. To nie ma co ukrywać.
To co pan zamierza ewentualnie, gdyby pan został szefem tutejszych struktur?
Pani redaktor, pytanie jest złożone, ponieważ dotyczy kwestii zarówno wewnątrzpartyjnych, jak i zewnętrznych. No, na pewno w pierwszej kolejności naszych słuchaczy interesuje miasto. Ja jestem od zawsze orędownikiem porozumienia i wyegzekwowania w licząc na dobrą wolę współpracy.
Nawet pan powiedział, że akceptuje pan Jacka Sutryka jako prezydenta.
Wyborcy go wybrali, nie mam powodu, żeby go nie akceptować.
Ale pamięta pan te apele Koalicji Obywatelskiej, że poddał się do dymisji.
Ale panie redaktor, ten apel zarządu regionu, ja już to powiedziałem,
niepotrzebny był.
Uważam, że był bardzo niepotrzebny, ponieważ jest, to powinno wyglądać tak, że apele nie mogą być bezzębne. Jeżeli nie, wygłaszamy apel i nic za nim nie idzie, to wie pani, no apelować sobie można do woli, a decyzja jest tylko po stronie pana Jacka
Pytanie,
Sutryka.
Kto wybił zęby apelowi?
Obawiam się, że nie apelowi, tylko całej sytuacji w mieście sami sobie wybiliśmy zęby niepotrzebnym konfliktem i brakiem porozumienia na początku tej kadencji. Redaktor, tu należy sobie powiedzieć jasno, no, sytuacja była taka, że nie została utrzymana dyscyplina na początku kadencji, no, sławetne głosowanie nad przewodniczącym Rady Miejskiej. No,
pamiętam,
tego przysłowia...
Wójcik Rybczak.
No, brak trzymania szeregów, już powiem w ten sposób, no, skutkował tym, że otworzyło się pole dla innego porozumienia, no, w tym przypadku wodze, że tak powiem, nad klubem radnym wzięła pani Renata Granowska i samodzielnie, no i niestety samowolnie, bo to trzeba sobie powiedzieć, dokonała pewnego porozumienia i rozwiązania w sprawach miejskich. I przyznam się, że osobiście mam dużo pretensji do osób, które, nie będę ich wymieniał z nazwiska, które no miały te wodze trzymać, a to zaniedbały.
Koteria, tak pan nazwał sytuację, która ma miejsce.
Tak.
Otoczona wianuszkiem potakiwaczy i gotowa zmienić każdą zasadę. Mocne słowa.
Oczywiście, ale prawdziwe. Ale prawdziwe. Panie redaktor, tak jak ja to widzę, w wyborach coś obiecaliśmy naszym wyborcom, obywatelom Wrocławia. Obiecaliśmy pewne idee, pewne standardy, no chociażby te sławetne audyty w spółkach miejskich, że radni nie będą zatrudniani, no, tutaj w podmiotach powiązanych. Oczywiście każde, taką kwestię zawsze da się obejść. I problem polega na tym, wrócę, że jak nie były trzymane lejce przez tu kierownictwo tutaj polityczne, że tak powiem, z poziomu no, powiem, no, władz regionalnych nad układanką w Radzie Miejskiej, tak to nazwijmy, i te lejce zostały przyjęte, tak jak powiedziałem, no tutaj tak użyłem tego słowa koteria, więc będę się trzymał to wokół pani Renaty Granowskiej, no, która miała siłę przekonywania, no, ze smutkiem patrzę, jak się potoczyły losy poszczególnych osób. Mam wątpliwość, czy to była siła przekonywania ideowego.
Ale jest jedność w Radzie Miejskiej Koalicji Obywatelskiej.
Panie redaktor, zależy jak na to spojrzeć. No, mam wątpliwość, czy ta jest jedność głosowań. To sobie możemy powiedzieć wprost. Jest
Ale wewnątrz nie, zdaniem pana?
To znaczy, panie redaktor, powiem tak, no, z uwagi na powstałą sytuację, jednak nie realizowanie tego programu, no ta jedność wynika, no, to jest bardziej w mojej ocenie wynik pewnego dryfowania. Dryfowania i pewnego rozsądku, ponieważ no, pojawiały się głosy, że może należy głosować przeciwko budżetowi, no ale wielu rozsądnych radnych no niekoniecznie, nie, no raczej nawet powiem tak, z obozu Michała Jarosa niż innego, no powiedzieli, że no nie zrobią tego, przecież nie można wystrzelić miasta w kosmos w imię pojedynku z miasta.
To jaka jest pana wizja współpracy z prezydentem Jackiem Sutrykiem? Renegocjowanie umowy?
Przede wszystkim renegocjowanie umowy, umówienie się na konkretne działania wokół miasta, powrócenie do naszych tu idei z kampanii wyborczej. No, ja będę się na przykład trzymał tych audytów.
Okay.
Trzymał chociażby tych audytów. Jakieś odzyskanie jednak sprawczości i wpływu. Między innymi też przez wymianę uzyskanie jednego wiceprezydenta. Bo panie redaktor, ja powiem tak, też mówimy o ideach. Wszyscy mówią o ideach. Tylko problem polega na tym, że idee też nie mogą być bezzemne. Ktoś je musi wprowadzać w życie, ktoś musi mieć ku temu instrumenty, ktoś musi mieć ku temu instrumenty po prostu.
Wrocław łakomym kąskiem, sporo kandydatów, wczoraj jedna osoba opuściła, zrezygnowała, natomiast już wiemy, że dwie osoby kolejne mają także zrezygnować.
Panie redaktor, zależy jak na to spojrzeć, no, jaki jest cel kandydata.
Pytanie jest takie, czy to będzie dalszy ciąg koterii.
Panie redaktor, właśnie zależy, jaki jest cel kandydatów. Czy jest to motywowane aspiracjami osobistymi, utrzymaniem pozycji, czy rzeczywiście uzyskaniem jakiejś sprawczości i poprawy tej sytuacji.
Pana kontrkandydata nazwał pan szarą eminencją, przypomnę.
No tak, pani redaktor, no nie wycofuję się z tych słów, jest to fakt w zasadzie notoryjny w partii politycznej, zresztą kolega sam tak o sobie mówi.
Naprawdę?
No przynajmniej w rozmowach ze mną.
A dlaczego odciął się pan od Michała Jarosa?
Panie redaktor, ale ja się nie odciąłem od Michała Jarosa. Ja
no startuje pan przeciwko niemu,
no, panie redaktor, no możemy też powiedzieć, że Michał, zgłosiłem się pierwszy, zapowiedziałem swój start.
Był pan pierwszy
w
naprawdę?
Grudniu, naprawdę. Okay. Zgłosiłem chęć kandydowania w grudniu. Liczyłem na to, że Michał Jaros to uszanuje. Michał Jaros zgłosił się po mnie. Mm-hmm. Po mnie i też nie ukrywam, nie ukrywam, że można powiedzieć, że konkurujemy raczej ze sobą w tej kwestii, a nie ktoś przeciw komuś. Zresztą pani redaktor, ja uważam, że trzeba, jeżeli konkurujemy i o coś walczymy, to za coś, a nie przeciw czemuś. Przeciw czemuś to my mamy w naszym kraju. No od lat te sławetne głosowania na mniejsze zło, prawda? To nie o to chodzi. Ja tak jak powiedziałem, prezentuję ten środek i przede wszystkim mam zdolność porozumienia się ze wszystkimi stronami. Zresztą ostatni miesiąc poświęciłem na rozmowy i wie pani, tak patrzyłem na tą polaryzację przez ostatnie dwa lata, która następowała w Koalicji Obywatelskiej. Ona wynikała trochę z hermetyczności pewnych grup. Na dzień dzisiejszy jestem przekonany, że my naprawdę patrzymy finalnie w jednym kierunku. Są nim między innymi chociażby wybory 2027 roku i ja naprawdę jestem przekonany, że przy odrobinie dobrej woli i racjonalności to jest do posklejania. Mm-hmm. I nikt nie musi na tym ucierpieć. Natomiast zwycięstwo, że tak powiem, jednej strony tutaj barykady, mm-hmm, automatycznie powoduje wydłużenie tej polaryzacji albo większe trudności w dogadaniu się.
Rozmawiał pan z Michałem Jarosem po decyzji o starcie?
Oczywiście.
I? Nie zły?
Pani redaktor,
no
ja uważam,
że po tylu latach
w polityce to chyba ciężko się obrażać na kogoś za to, że kandyduje w
różni
wyborach.
Różni są politycy, wie pan
o tym. A to prawda. Ja mogę powiedzieć za siebie. Ja nie mam pretensji do żadnego z kontrkandydatów, że startuje w wyborach. Uważam, że to jest święte prawo każdego, żeby zaprezentować swoją wizję i sprawdzić, czy ta wizja znajdzie uznanie wśród kolegów partii.
Nie obawia się pan konsekwencji żadnych ze strony Michała Jarosa? Wie pan, że to pan... No nie wiem, no pytam się.
Znaczy pani redaktor, zakładamy,
wie
że Michał
pan
Jaros
jest... No to
jest...
Za namową posła Michała Jarosa wstąpił pan do partii.
Nie, pani redaktor, było na odwrót. Ja w Nowoczesnej byłem od początku i tak szczerze mówiąc, to ja podpisywałem, że tak powiem, tą akceptację, między innymi tam była rekomendacja potrzebna, moje... Michał Jarosław miał rekomendację Ryszarda Petru wtedy, Tadeusza Grabarka, moja była trzecia, więc sytuacja była odwrotna.
Dobra, dobrze, że pan przypomina.
Nie ukrywam, że do Platformy Obywatelskiej przystąpiłem po moim wystąpieniu z Nowoczesnej. Zupełnie takim przypadkiem spotkałem po prostu Michała Jarosa.
Nie ma przypadków, jak to mówi się, wie pan o tym.
No nie mam, może jest przeznaczenie, ale pani redaktor, to jest tak, spotkałem Michała Jarosa i spytał się, czy nie chce przystąpić. Ja tak nawet pomyślałem wtedy, że w zasadzie nawet towarzysko, żeby pozostać w kontakcie, miło byłoby przystąpić, a potem sprawy potoczyły się swoim biegiem.
Dlaczego? Tak, także szczerze. Po co to panu? Prawnikowi z 13-letnim stażem.
Wie pani co...
Nie za dużo na głowie?
No, ja muszę powiedzieć, ten staż jest trochę dłuższy, bo akurat zacząłem pracować jeszcze w trakcie studiów.
Ale wpisany jest pan na listę
adwokatów. W 2012, tak. Zgadza się. W 2012. Panie redaktor, powiem w ten sposób. No, z punktu widzenia pragmatycznego i tego, że mam poukładane sprawy w swoim życiu, mam poukładane, to mógłbym zadawać sobie to pytanie, tylko wie pani, wypada w życiu jeszcze coś od czasu do czasu zrobić dla idei. I zarówno to, że byłem pełnomocnikiem wyborczym w trzech kolejnych wyborach, jak i też start aktywny do Sejmu z 20 miejsca, z którego wiadomo nie, raczej szanse nie na dostanie są niskie, a jednak no, dość mocno się wczułem w tą kampanię, żeby zabiegać o ten elektorat dla Koalicji Obywatelskiej. Po prostu uważam, że wszyscy powinniśmy od czasu do czasu zrobić coś dla idei. Mój start w tych wyborach podyktowany jest po prostu ideą nazywającą się Dogadajmy się dla nas, dogadajmy się dla Wrocławia, dogadajmy się, żeby nie przegrać wyborów w 2027 roku, bo powiem pani redaktor,
nie chce pan decydować o tych listach, rozumiem, do parlamentu w nadchodzących wyborach.
Nie, ale przecież to nie jest rola przewodniczącego wrocławskich struktur. Przewodniczący i Rada Powiatu decydują co najwyżej o listach do Rady Miejskiej. Listy do parlamentu rekomenduje tutaj zarząd regionu, a decyduje zarząd krajowy, więc to nie jest w ogóle rola. Od razu powiem w ten sposób. No, mój start w tych wyborach, raczej to wszyscy wiedzą, jest to fakt notoryjny, bardziej szkodzi mojemu ewentualnemu startowi w wyborach parlamentarnych z uwagi na to, chociażby jak pani wspomniała, że konkuruje w tych wyborach z obecnym szefem regionu.
A w przyszłości chciałby być pan posłem na przykład?
Panie redaktor, jeśli tak, to z idei. Mm-hmm. Powiem w ten sposób, uważam, jestem zawodowo czynnym adwokatem, widzę ten wymiar sprawiedliwości na co dzień.
Uważa pan, że mógłby się zmienić?
Oczywiście, szczególnie, że za czasów Nowoczesnej bardzo dużo projektów konsultowałem. Tutaj świetna współpraca z Kamilą Gasiuk-Pichowicz odnośnie tych wszystkich zmian w Sądzie Najwyższym, w Trybunale Konstytucyjnym opiniowałem. Widzę tu dla siebie miejsce, że tak powiem, ad plus dla ogółu.
To powiedzmy jeszcze, kogo ma pan po swojej stronie z działaczy?
Z działaczy? Panie redaktor, mam wielu członków swojego koła. Ja przypomnę, jestem szefem największego koła Koalicji Obywatelskiej we Wrocławiu. Jak i wsparcie z wielu stron. Natomiast muszę przyznać, że chociażby, że po publikacji jednego, drugiego listu wyborczego widzę, że mój przekaz trafia do, że tak powiem, działaczy zgrupowanych po różnych stronach, którzy zdaje się też chcą tej zmiany.
A czy składki w partii są tak drogie, że ludzie nie opłacają ich? Czytał pan ten artykuł wrocławskich faktów?
Tak, panie redaktor, ja patrzę, no uważam, że po prostu raczej to nieopłacenie to jest, pozwolę sobie powiedzieć wprost, taka pozostałość po poprzednich wyborach, po prostu były osoby poproszone, żeby głosowały i tyle ich było.
Ile wynosi taka składka?
15 zł miesięcznie, żaden problem, myślę, dla nikogo.
A ten stalking i przemoc psychiczna w Koalicji Obywatelskiej, o której mówiła tutaj w studiu Renata Granowska na naszej antenie, to częste zjawisko w koalicji? Odnosiła się do słów Jarosława Dudy Latoszewskiego, który mówił także o zastraszaniu.
To znaczy, jak to jest, panie redaktor, ja się z tym nie spotkałem, ale ja nie jestem osobą z punktu widzenia wiktymologii zachęcającą do podjęcia wobec mnie takich działań, więc może dlatego no nie mam wiedzy na ten temat, natomiast ja to cały czas mówię, używam takiego słowa, że puszować kogoś, czyli no krótko mówiąc takie naciski albo, mogę powiedzieć, grupa no taka zwolenników, tu ja to nazywam wyznawców Michała, na przykład bardzo mocny hejt w stosunku do mnie uprawia za to, że śmiałem w ogóle wystartować, ale wie pani, to chyba jest wpisane, że tak powiem, wpisane w ten scenariusz.
Te słowa oznaczają, że zagłosuje pan na wicemarszałek Monikę Wielichowską?
Pani redaktor, wraz ze swoją grupą rozważamy w którą stronę zagłosujemy. Nie ukrywam, do tej pory byłem zwolennikiem Michała Jarosa, jednakże no tutaj Michał bardzo dużo zrobił w ostatnim czasie, żebym mógł powiedzieć, że sprawy pozostawiam otwarte.
Ta wypowiedź mi wystarczy, by zdiagnozować, na kogo pan zagłosuje. Czy na ostatniej prostej czekają jakieś nas niespodzianki? Jakaś bomba?
Redaktor,
jak pan?
Czas pokaże. 8 marca już w niedzielę.
No to wiemy. A czy jest zaproszenie, jakaś reakcja na zaproszenie kontrkandydatów do debaty?
Panie redaktor, z tego co mi wiadomo, no tutaj gotowość wyraził Kropski.
Już go nie ma na liście.
Go już nie ma na liście. Przyznam się, że wczoraj miałem taki dzień, że nie uzyskałem update'u jeszcze w tej kwestii, ale myślę, że dzisiaj się dowiem.
Pierwsza decyzja, jeśli by pan został szefem struktur, to co by to było?
Po kwestiach formalnych, uważam, że pierwsze, to wie pani, to nie ma takiej decyzji, bo decyzja tak naprawdę...
No ale ma pan jakiś zamysł, program w głowie, który chciałby pan zrealizować dla powiatu, dla Wrocławia?
No, pierwsza decyzja, działania w kierunku koalicji.
Czyli? To jest nasza konkret?
Czyli rozmowa z klubem naszym radnym, rozmowa z szefami pozostałych kół, rozmowa z prezydentem Wrocławia.
I tu stawiamy kropkę.
To nasz obowiązek.
Krzysztof Bryłka, jeden z kandydatów na przewodniczącego struktur Koalicji Obywatelskiej we Wrocławiu i w powiecie, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dobrego, słonecznego dnia życzymy.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.
Poranny gość Radia Rodzina.